rozważamy mękę Pańską przywołując jej atrybuty. Zwane z łacińska arma passionis albo arma Christi, narzędzia męki Pańskiej. I każdy z tych przedmiotów przyczyniał się do Jezusowego cierpienia, ale też każdy przez swoje symboliczne i duchowe znaczenie pozwala nam dzisiaj głębiej wejść w tajemnicę męki naszego Zbawiciela. Pozwala nam coś więcej z tej tajemnicy zrozumieć. Korona cierniowa. Sięgnijmy najpierw do Ewangelii i zobaczmy, co mamy w nich napisane na temat korony cierniowej. Mamy relacje Mateusza, Marka i Jana, w których jest wspomniany ten atrybut. Według relacji Mateusza i Marka założono ją Jezusowi na głowę już po skazaniu go na śmierć. Uwolniono Barabasza, a Jezusa wydano na ukrzyżowanie. Wtedy jego los już był przesądzony. Już zostało wszystko postanowione. Rozebrali go z szatni i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Upluto szybienic z ziemia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Natomiast relacja Janowa podaje nieco inną chronologię. Według niej ubiczowanie Jezusa połączone z włożeniem korony cierniowej i purpurowego płaszcza miało miejsce w chwili, gdy jeszcze Piłat wahał się, czy Jezusa skazać na śmierć, czy starać się o jego uwolnienie. I pamiętamy, że wtedy Piłat kazał Jezusa ubiczować, jeszcze przed wydaniem wyroku, ubiczowanego i przyodzianego w ten szyderczy strój oraz koronie cierniowej na głowie, pokazał Jezusa Żydom, żeby wzbudzić w nich litość. I to jest ta słynna scena, którą znamy z obrazu świętego brata Alberta Mielowskiego, z tego słynnego obrazu Ekcefon. Oto człowiek pokazał ludziom umęczonego człowieka, zniszczonego, cierpiącego. I niezależnie od tego, która z tych relacji jest bliższa, czy ta Mateusza i Marka, czy relacja Janowa, bliższa rzeczywistej chronologii z tych wydarzeń, to właściwie różnica tylko polega na pewnej kolejności. Cierniowa korona jest ewidentnym znakiem wyśledzenia. I tu jeszcze trzeba dodać, że jest pewien podtekst polityczny, ponieważ tymi szydącymi byli Rzymianie, żołnierze rzymscy, a więc szyderstwo z Jezusa, króla żydowskiego, było i zamierzeniu jednocześnie szyderstwem z całego narodu żydowskiego. Podtekst polityczny. Czym była sama korona cierniowa jako atrybut? Jak wyglądała? W ikonografii, na obrazach, które znamy, jest zazwyczaj przedstawiana w postaci wieńca, czyli takiego wąskiego pasa splecionego z gałęzi cierniowych, a w rzeczywistości prawdopodobnie wyglądała nieco inaczej, niż sobie to wyobrażamy. Prawdopodobnie ona przykrywała całą głowę, niczym czapka. Być może jeszcze była wzmocniona jakimś sznurem. Badacze twierdzą, że była wykonana z gałęzi pewnego drzewa, które rośnie tak jak dzisiaj w tamtym obszarze i w Jerozolimie i w okolicach można to drzewo spotkać. Polska nazwa tego drzewa to głożynka. W Polsce nieznane, ale tak tłumaczymy na język polski. Oczywiście trudno z całą pewnością udowodnić, że chodzi akurat o tę roślinę, jednak wiele faktów za tym przemawia. I taka tradycja właśnie przypisująca to drzewo jako tworzywo, surowiec, z którego powstała korona cierniowa, ta tradycja jest bardzo dawna. A byłoby to o tyle ciekawe, że drzewo to występuje w Biblii jeszcze w innym miejscu, mianowicie w Księdze Sędziów. I tam w Księdze Sędziów jest przypowieść o tym, jak to zebrały się drzewa na naradę. Drzewa następujące: oliwka, figowiec i krzew winny. No i właśnie krzew cierniowy, czyli ta nasza głożyna prawdopodobnie, zebrały się, by spośród siebie wybrać króla, które z tych drzew panowało nad wszystkimi innymi. Trzy pierwsze drzewa: oliwka, figowiec i krzew winny, jak wiadomo, rodzą cenne, smaczne owoce i on nie chciał się podjąć królowania za cenę tych owoców, które sobie bardzo ceniły. Natomiast krzew cierniowy, którego owoce są takie liche, niesmaczne, bardzo chętnie się zgadza, żeby królować. Ale jest to drzewo niebezpieczne. Tak w Księdze Sędziów jest podkreślone, że jest to drzewo niebezpieczne. Ono ma potężną budowę, jest wyniosłe i zaprasza innych do tego, żeby się schronić w jego cieniu, ale stanowi też zagrożenie dla nich, dlatego że to drzewo bardzo łatwo ulegało spaleniu, nawet samo zatłonowi pod wpływem upału. I tradycja właśnie mówi o tym, że ci, którzy chcieliby spoczywać w cieniu tego drzewa, tejże głożyny, drzewa cierniowego, byliby narażeni na niebezpieczeństwo. Tę właśnie roślinę tradycja uznaje za tworzywo na cierniowej korony Chrystusa. Ale gdy próbujemy szukać duchowego znaczenia korony cierniowej, bo to jest dla nas tutaj najważniejsze, to pierwsze myśli biegną zazwyczaj ku grzechowi pychy. Korona, a więc pycha, to się kojarzy bardzo tak bezpośrednio. I w tym kierunku zresztą prowadzą nas słowa, które wyśpiewujemy w poszukiwaniu. Przed chwilą żeśmy je śpiewali. Pycha światowa, niechaj co chce róży, co nas bezbronnie wije wieniec z róży, szkarłat na pośmiech, cierniem król zraniony jest ozdobiony. Pan Jezus został upokorzony w ten sposób, by odkupić nas z grzechu pychy. Ze wszystkich grzechów, ale tutaj mamy akcent na ten grzech pychy. Grzech pychy, który, jak wiadomo, jest jednym z 7 grzechów głównych, a więc tych najważniejszych grzechów, które często są przyczyną wielu innych grzechów, już pomniejszych. Grzechy główne, 7 grzechów głównych, a niektórzy twierdzą, że właśnie pycha jest tym grzechem najgłówniejszym. Pierwszy spośród nich wszystkich, gdyż ona stanowi początek w ogóle wszelkiego zła. I trzeba powiedzieć, że od pychy się wszystko zaczęło. Pycha jest po prostu, była istotą grzechu pierworodnego. Być jak Bóg. To jest kwintesencja pychy. Być jak Bóg. Czyli własną mocą odróżniać dobro od zła. Decydować, co jest dobre, a co złe. Choćby nawet przeciwko Bogu. Chcieć sobie samemu poradzić ze swoim życiem i wszystkimi jego dylematami. Bez Boga. Być jak Bóg. To jest ten grzech pychy. Grzech pierworodny. Źródło wszelkiego zła. Wiemy, do czego doprowadził pierwszych rodziców grzech pychy, pierwszych rodziców oraz ich potomków, bo te konsekwencje tego grzechu ciągną się przez wszystkie wieki. To tragiczne dziedzictwo grzechu pierworodnego, ciągnące się za człowiekiem przez wszystkie czasy. Dopiero przez zbawczą śmierć Chrystusa przezwyciężony ten grzech pychy. A dopóki nie przezwycięży go Chrystus, to konsekwencje tego grzechu są przekleństwem. To, co spotkało pierwszych rodziców na skutek grzechu pierworodnego, właśnie grzechu pychy, to przekleństwo. Zwróćmy uwagę, bo to jest bardzo ważne tutaj dla naszych rozważań, w jaki sposób Księga Rodzaju mówi o przekleństwie grzechu pierworodnego. Pamiętamy, że Adam po popełnieniu tego grzechu jest wygnany z raju. I tam jest mowa o tym, że będzie się trudził, ciężko pracował, będzie wydany na łaskę i niełaskę żywiołów, tak byśmy mogli powiedzieć. Adam wygnany z ogrodu rajskiego. I Pan Bóg mówi do niego tak. Przeklęta niech będzie ziemia z tego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i osep będzie ci ona rodziła. Cierń i osep. To są te symbole przekleństwa. Konsekwencje tych. Cierń i osep. Oczywiście nam to coś przypomina już tutaj. Cierń i osep. Ta symbolika pojawia się jeszcze w Starym Testamencie w kilku innych miejscach, m.in. w proroctwie Izajasza. Również jako znak i zapowiedź kary Bożej na ludzie wybrani, bo się sprzeniewierzył Bogu. Izajasz napomina, jest tym prorokiem, który zapowiada przyjście Mesjasza, zapowiada odkupienie, ale też zapowiada, że przyjdą kary. Izajasz posłużył się w swoim proroctwie obrazem winnicy. Winnica umiłowana przez Boga. I pisze o tym, że Bóg pielęgnował tę winnicę, oczyszczał ją, przycinał i zasadził w tej winnicy szlachetną winorość. Ale ona nie chciała wydać owocu. Rodziła tylko cierpkie jagody. A więc jak gdyby sprzeciwiła się Bogu, sprzeniewierzyła się, nie wypełniła swojego powołania, mówiąc takim językiem teologicznym. Dobrze więc, pomyślał Pan Bóg i pisze dalej Izajasz, wkładając właśnie te słowa Boga samego w swoje usta, pisze tak, rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, zamieni ją w pustynię. Nie będzie przycinana ani plewiona, tak iż wzejdą osty i cierpie. I znowu mamy osty i cierpie, czyli zgubna konsekwencja pychy i odstąpienia od Boga. Zamiast dorodnych, smacznych owoców. Drodzy bracia i siostry, Pismo Święte jest naprawdę przez Boga natchnione i każdy szczegół w nim ma swoje znaczenie. I widzimy, że często te poszczególne księgi Pisma Świętego, które powstawały przecież wiele wieków, te odstępy czasowe między nimi często były, liczyły kilka wieków, te księgi się wzajemnie przepięknie uzupełniają, dopełniają w jakiś sposób. Dopiero zauważamy to, gdy się wnikliwie czyta Pismo Święte, gdy zaczynamy zastanawiać się właśnie nad każdym słowem, zwłaszcza nad przypowieściami, metaforami biblijnymi. I widzimy, że każdy szczegół ma tam swoje znaczenie. Jak cierni i oset stale pojawiają się w tej historii grzechu i odkupienia człowieka. Bo Pismo Święte to jest właściwie opis historii grzechu, upadku, niewierności i potem powrotu do Boga, odkupienia. Pojawiają się nieustannie aż do chwili, gdy Pan Jezus przekleństwo symbolizowane przez ciernie przyjął na siebie. Bardzo dosłownie przyjął na siebie. Wziął je na swoją głowę. I zestawienie z sobą tych obrazów, cierni, najpierw cierni tego Adamowego wygnania, cierni osad, ziemia się będzie rodziła, potem cierni porzuconej winnicy i wreszcie cierni na głowie Chrystusa, zdaje się wskazywać, że Zbawiciel odkupił nie tylko Adama, nie tylko Adama z jego grzechu, ale że odkupił całe królestwo Adama, czyli ziemię. Cała ziemia, wszelkie stworzenie to jest królestwo Adama. Proroctwa zapowiadające nastanie Królestwa Bożego mówią, że cierń będący skutkiem przekleństwa zostanie zastąpiony przez błogosławieństwo. A więc cierń równa się przekleństwo. I te dobre owoce, przede wszystkim ten najwspanialszy owoc wysłużony przez Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie, odkupienie, to jest błogosławieństwo. I drodzy bracia i siostry, my teraz w Wielkim Poście przemierzamy, można tak powiedzieć, tę cierniową krainę, by odkryć błogosławieństwo zmartwychwstania. I bardzo często teksty mszalne z Eucharystii, te modlitwy, które odmawiamy, mówią właśnie o tym, że my się przygotowujemy do radości zmartwychwstania. Nie mówią tylko o cierpieniu i o śmierci, ale cały czas nam pokazują w perspektywie radość zmartwychwstania. I taka jest rzeczywiście droga powrotu człowieka ku Bogu. To doświadczenie cierni, przez które wszyscy przechodzimy i musimy przejść, tak jak Jezus przeszedł przez doświadczenie cierni, doświadczenie śmierci, tak jak Jezus, tak i my, Jego uczniowie, chrześcijanie, ci, którzy są uczniami Chrystusa. Jezus nas tego uczy, że to doświadczenie ma wymiar pokuty. Musimy przyjąć je jako pokutę, nadać mu ten wymiar pokuty. Ale to doświadczenie ma nas prowadzić ku błogosławieństwu zmartwychwstania, czyli ku życiu. Cała historia ludzkości potwierdza, że pycha stanowi początek wszelkiego zła. A istotą tej pychy, jak powiedzieliśmy, jest pragnienie, by być jak Bóg, albo inaczej, by być Bogiem dla siebie samego. Być Bogiem dla siebie samego, czyli wyznacznikiem wszelkich norm, wszelkich zasad rządzących życiem, rządzących tym światem. Ta pycha to jest grzech stary jak świat. Widzimy, że grzech mający swoje źródło już u pierwszych rodziców. Ale zarazem widzimy, może teraz, w XXI wieku, że jest to grzech bardzo tak wybijający się na pierwszy plan w dzisiejszych czasach. I czasami grzech doprowadzony wręcz do absurdalnej perfekcji. Już nie tylko decydować o tym, co dobre i złe, nie tylko móc wybierać dowolnie do własnego uznania, lecz wręcz wiara w to, że w ogóle możemy żyć poza kategoriami dobra i zła. Że uczyni nas nieszczęśliwymi, postawione w miejsce tych starych, niemodnych wartości, takich jak sumienie, miłość, odpowiedzialność, wierność. Postawienie wartości nowych, rzekomo nowoczesnych, tolerancji, akceptacji, demokracji. Zastąpienie czegoś. Że mówienie o grzechu, a więc wzywanie do nawrócenia, do pokuty, do zadośćuczynienia, mówienie o odpowiedzialności wobec Pana Boga, że to jest niedopuszczalne, że to jest opresyjne, uderza w ludzką wolność, jakoś tłamsi człowieka. I widzimy, jak ta pycha degeneruje człowieka, jak wprowadza go w świat fałszu o sobie samym. Prowadzi do myślenia, do słów, do czynów coraz bardziej wynadużonych. Bo uwikłanie grzech pychy każe nam jednocześnie mniemać o sobie, że jesteśmy jak bogowie, a więc wszystko nam wolne i wszystko jesteśmy w stanie zrobić, osiągnąć, a zarazem, że niczym nie różnimy się od zwierząt. Jakby równocześnie w jednej głowie, w jednym umyśle takie dwa twierdzenia, dwa przekonania. Jesteśmy jak bogowie, a zarazem jesteśmy, nie różnimy się od zwierząt. Pycha jest grzechem intelektu, dlatego jej synonimem jest też zarozumiałość. Czasami mówimy o kimś pysznym, że jest to człowiek zarozumiały, dlatego że niewłaściwie ocenia samego siebie. Myśli o sobie niezgodnie z prawdą. I człowiek pyszny to na ogół taki, który uważa o sobie, że jest lepszy, mądrzejszy, ważniejszy od innych, ale bywa i tak, że człowiek pyszny będzie się szczycić ze swoich słabości. Nawet sam czując, że pewne rzeczy są jego słabością, będzie się nimi szczycił, odnosił się z nimi. Będzie dumny z tego, czego powinien się wstydzić. To też jest jakaś przewrotna postać pychy. I człowiek pyszny stawia siebie ponad innymi, uważając, że ma prawo dowolnie decydować o ich losie, dowolnie układać dla nich i za nich program ich życia. I na grzechu pychy były osadzone, są osadzone wszelkie ideologie i systemy próbujące ludzi uszczęśliwiać na siłę, nawet doprowadzić do zbrodni. Wiemy, do czego takie ideologie prowadziły w historii. Znamy wiele na tym przykładów. A chrześcijańska doskonałość polega na tym, aby strzec się nie tylko grzechu pychy, rozumianej jako wynoszenie się nad innymi, ale strzec się też popadnięcia w drugą skrajność, jaką jest fałszywa pokora, czyli dostrzeganie wyłącznie własnych słabości. Bo pycha prowadzi do arogancji, do bezmyślności, a opacznie rozumiana pokora, taka fałszywa pokora, która jest zresztą również jedną z odmian pychy, prowadzi do zniechęcenia i do rozpaczy. Takie dwie skrajności, które można sprowadzić do jednego. Zawsze jest to grzech, zawsze jest to jakiś fałsz o człowieku. Grzeszną pychę i fałszywą pokorę. Te dwie skrajności należy odróżnić od zdrowej dumy. A taka duma chrześcijanina, zdrowa, dobra duma chrześcijanina, z czego się bierze? Ze świadomości otrzymanej łaski Bożej, otrzymanej godności dziecka Bożego. Taka duma to świadomość, że jesteśmy umiłowani, wybrani, odkupieni. I gdy będziemy widzieć całą prawdę o sobie, zarówno o naszych cechach pozytywnych, jak też o naszych słabościach i grzechach, to mamy szansę ustrzec wtedy w sobie tę dobrą, dojrzałą pokorę, pięknej, wartościowej dumy chrześcijańskiej. Bo człowiek pokorny wie o tym, że jest kimś kochanym przez Boga i powołanym do świętości. Ale wie równocześnie, że o tym, że potrafi krzywdzić siebie, potrafi krzywdzić swoich bliskich, ulegać też jakimś negatywnym naciskom, wpływom. I taki człowiek z jednej strony nie będzie zadowolonym pyszałkiem, ale też nie będzie takim bezradnym nieudacznikiem. To jest człowiek, który myśli o sobie zgodnie z prawdą, jest mądrym realistą, ufa Bogu, wie, że sam siebie nie zbawi, ale wie, że Bóg może i chce go zbawić. Panie Jezu, wcielony mojej koronie, wyrwij nas z fałszywego mniemania o sobie, wyrwij nas z grzechu pychy i tego wszystkiego, co na pysze się opiera. Przywróć nam prawe spojrzenie,